te nasze rekolekcje to takie wspólne doświadczenie słuchania Słowa Bożego. Będziemy mieli słowo głoszone przez Marcina, ale przede wszystkim razem jesteśmy. To jest bardzo ważne. Módlmy się o to, żeby Duch Święty prowadził nas przez to słowo, które będzie głosił nasz gość, do tego, żebyśmy jeszcze bardziej chcieli żyć we wspólnocie, jeszcze bardziej chcieli przeżywać wspólne apostolstwo, zadania, być razem. Zapraszam Was do takiej modlitwy o Ducha Świętego, żeby prowadził nas, naszą wspólnotę i też Marcina w tym właśnie czasie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że nas gromadzisz. Dziękujemy Ci za to, że przychodzisz do nas, że przychodzisz swoją łaską. Dziękujemy Ci za to, że dałeś nam ten czas rekolekcji, że żeśmy się zgromadzili. Dziękujemy Ci za to, co masz nam przygotowane w tym czasie. Dziękujemy Ci, Panie. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci, Panie. Bądź błogosławiony, uwielbiony, wysławiony w naszym życiu teraz, w tym czasie. Chwała Ci, Jezu. Chwała Ci, Panie. Uwielbiajmy Pana Jezusa. Uwielbiajmy Go i błogosławmy Go. Święty, święty, święty. Błogosławimy Cię w tym czasie Wielkiego Postu, w tym, że chcesz do nas szczególnie przemawiać. Chwała Ci, Jezu. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci. Bądź błogosławiony. Bądź wysławiony. Święty. Uwielbiamy Cię, Panie. Ty masz moc. Ty w nas żyjesz. Bądź błogosławiony. Święty, wypełniaj nas. Niech chwała Jezusa nas przemienia, niech chwała Jezusa nas opromienia. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Utwierdzaj w nas obecność Jezusa. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Każdego z nas dotknij swoją łaską. Wszystkich, którzy potrzebują dotknięcia, wszystkich zniechęconych, znużonych może dzisiaj pracą, przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, daj nam też wspólne słuchanie, pragnienie wspólnego usłyszenia Bożego Słowa. Przyjdź, Duchu Święty.
Duchu Święty, wołam, przyjdź.
Duchu Święty, wołam, przyjdź.
To na mecz przyjechałem, tylko się spóźniłem. Jak dojechałem, to było 3-0. Wasz święty Pulul strzelił. Ale byłem świadkiem tego, jak GKS Katowice, bo są cuda jednak, zdarzają się, wygrał jesienią z Jagiellonią. Także to nawet święty Jan w Apokalipsie tego nie przewidział. No. W ogóle kocham Białystok, kocham Podlasie. Też mam tu rodzinę. Moja babcia kiedyś powiedziała, patrzę, a tam szataniuk na balkonie. A ja mówię, a co to z szataniuka, babcia? Wawiórka. No, może nie modlę się, Jezu, ufam dla ciebie, ale...
Ja też nie.
Przecież u was nawet jak Perfekt przyjeżdża, to Markowski śpiewa. Niewiele dla ciebie mogę dać. Ale to jeszcze nie jest wszystko, bo najbardziej mi się podoba na Podlasiu, to kocham, że wy najpierw mówicie się, a potem czasownik. Się obraziłeś? Albo... Tak, bo kiedyś moja córka była na zjeżdżalni, taka wiecie, wysoka zjeżdżalnia w Augustowie i podchodzi do niej dziewczynka i mówi, zjeżdżaj, nie się bój. I to nie się bój, i to było tak genialne, że sobie zapisałem. To nie się bójcie. Nie się bójcie. Ja często zaczynam od takiej anegdoty, bo pracuję na co dzień w gościu niedzielnym z Frankiem Kucharczakiem. On ma dwóch synów. No i zawsze lepiej opowiadać o innych dzieciach niż o swoich, nie? Bo to jest bezpieczniejszy teren. I była taka sytuacja, że młodszy z tych synów siedział przy komputerze. Mama wchodzi do pokoju, a ten syn do niej mówi: wypadł. A ona: co ty powiedziałeś? A ten mały: wypadł. A ona: nie mów tak, no mamusi jest przykro. A ten mały: ząb mi wypadł. Nie? I dla mnie to jest trochę opowieść o Panu Bogu. To znaczy, że on coś do nas mówi, a my to i tak inaczej rozumiemy. Wiecie, ja się modlę na co dzień we wspólnocie, która się modli może trochę dłużej niż wy. Także to jest spotkanie sponsorowane przez Geriawit. I chcę was pocieszyć, że Pan Bóg ma czas. I chcę dzisiaj o tym opowiedzieć. Dzisiaj może będzie trudniejsze słowo, jutro łatwiejsze jakieś. Wszystko przez arcybiskupa Galbasa. Myśmy mieli takie szczęście, że mieliśmy go przez rok, bo on przyjechał do naszej wspólnoty. W ogóle po raz pierwszy się jakiś hierarcha zjawił u nas. Podszedł do mikrofonu i powiedział: miejcie odwagę mówić do mnie, bracie. I wiecie, taka cisza zapadła. I on mówi: co się stało? A ja mówię: nie, że to jest hardcore, nie? Że przyjeżdża, wiecie, arcybiskup i mówi do wspólnoty: miejcie odwagę mówić do mnie, bracie. A mówi: a co, żaden biskup wam tak nie powiedział? A ja mówię: nie, nigdy nie był. Nie, że ksiądz arcybiskup jest pierwszy. I to nas bardzo dotknęło, ale najbardziej mnie dotknęło, słuchajcie, że on podchodził do młodych z naszej wspólnoty i mówi: cześć Zuzia, cześć Filip. Nie? I ja się pytam: a skąd ksiądz arcybiskup ich zna? Jest pierwszy raz u nas i zna po imieniu młodych z naszej wspólnoty. A on mówi, bo kiedy był koadiutorem, czyli miał taki rok, że był takim nikim po prostu, nie? Takim, no koadiutor to jest człowiek, który nie decyduje o niczym, tak właściwie się przygląda. To on to wykorzystywał w taki sposób, że jeździł na oazy letnie i poznawał tych ludzi. I to mnie najbardziej dotknęło, wiecie, że przychodzi pasterz i zna po imieniu młodych. I on powiedział tak: czytajcie Dzieje Apostolskie. Jako takie zadanie domowe dla naszej wspólnoty. No zaczęliśmy czytać to różnie. Chyba jeszcze nie skończyliśmy, ale no wszystko przed nami. I ja przeczytałem jedną rzecz, której wcześniej nie zauważyłem. Bo tam jest taka scena trochę jak na Derbach Śląska, to znaczy jest kamienowanie Szczepana, jak wczoraj w czasie meczu Jagiellonii, że są emocje naprawdę już takie, że wiecie, ludzie stoją z kamieniami. Szczepan wie, że ma bardzo mało czasu. Wśród tych, którzy stoją z kamieniami, jest Szaweł. Nie, a propos tego, że są ludzie, za których byśmy 5 groszy nie dali, a oni nas potem zawstydzają. I nikt nie powie, że to jest apostoł narodów. I myślę, że jakby Białymstoku pukał, to nikt by z Kairosu, ani z Ezechiasza, ani z przyjaciół oblubieńca go nie przyjął. Nie, bo dyszał rządząc zabijanie, jak mówi Biblia o nim w tym momencie. A Szczepan ma mało czasu i on jakby streszcza historię Izraela. I mówi taką rzecz, której ja nigdy wcześniej nie zauważyłem, bo on mówi tak o Mojżeszu, że Mojżesz w domu rodzinnym przebywał tylko 3 miesiące. Wiedziałem, że krótko, ale nie wiedziałem, że to są 3 miesiące. To są w Dziejach Apostolskich. Nie, on jakby, wiecie, streszcza tą Księgę Wyjścia. 3 miesiące w domu rodzinnym. Potem była taka scena, kiedy ta mama, wiadomo, musiała go uratować. Posłała go gdzieś tam na falach Nilu w koszyku. Ratuje go księżniczka i on trafia na dwór Faraona. I to jest ciekawe, bo tego nigdy nie widziałem, że Szczepan mówi, że na dworze Faraona Mojżesz przebywał przez 40 lat. A ja myślałem naprawdę, że wystarczy napisać książkę Pan Bóg uwielbiam, nie wiem, radykalni. Albo powiedzieć: jestem synem Boga i to wystarczy. Wiecie, że... A dlaczego to jest takie ważne dla nas? Bo zobaczcie, o Mojżeszu Biblia mówi, że to jest najbardziej pokorna osoba, jaka chodziła po ziemi. I czym jest to przebywanie na dworze Faraona? Bo to jest bardzo ważne, ja nigdy jakby na to nie zwróciłem uwagi. Bardzo mnie dotknęło świadectwo takiego protestanta Chrisa Walotona. I muszę je przeczytać, żebyśmy zrozumieli, dlaczego to jest takie ważne, że on 40 lat nasiąkał jakby tą atmosferą królestwa. Jakby przez 40 lat słyszał kerygmat. Jest taki film fajny o Mojżeszu, rysunkowy, i on ma bardzo fajny tytuł: Książę Egiptu. Słyszę, Mojżesz, czyli nikt, facet wyłowiony z rzeki, jest drugą osobą po Faraonie. Do syna Faraona mówi: bracie. On jest księciem. I ja myślałem naprawdę przez lata, że wystarczy ogłosić, bo ja jestem synem Boga, chociaż żyję jak niewolnik. I to każdego dnia to widzę. Na przykład mój syn, ja czasami żartuję, że my jesteśmy katolicka rodzina patologiczna, ale moje starsze dzieci mówią, to nie jest śmieszne. No bo to nie jest śmieszne, chociaż mnie śmieszy. Ale zobaczcie, mój najmłodszy syn Nikodem nigdy w życiu nie wstał rano i nie powiedział, tato, proszę cię, żebyś się dzisiaj mną zajmował. Dlaczego on o to nie prosi? Bo on, wie, że ma to w pakiecie. On wie, co znaczy być synem. No a ja słucham moich modlitw. Panie, racz wysłuchać, racz zauważyć. Czy wystarczy zdrowaśka, czy lepiej dziesiątka, czy różanie, czy od razu pompejanka. Wiecie, od razu wchodzę w taki w biznes, nie? W takie handlowanie z Bogiem. Jutro powiem, dlaczego Jezus eksplodował w świątyni, nie? Zachował się w taki bardzo nieoazowy sposób. Ale zobaczcie, mój syn nigdy mnie nie poprosił. Tato, proszę cię, żebyś się dzisiaj mną zajmował, chociaż to jest bardzo trudna rodzina. Jestem, nie? W tym roku kończę terapię 4-letnią, bo moje dzieci często przeze mnie płakały. Dlaczego on o to nie prosi? Bo on wie, że jest synem, że ma to w pakiecie. On nie musi o to prosić po prostu, nie? A ja żyję jak niewolnik a propos tego. I zobaczcie, wracając, to jest jedyna rzecz, którą chcę dzisiaj przeczytać. Świadectwo to Chrisa Walotona ze Stanów Zjednoczonych. Pewnej nocy obudziłem się o 3:00. Byłem przerażony. Nie pamiętałem snu. W głowie kołatało mi jedynie jego wspomnienie. Zapamiętałem jedno zdanie. Ziemia nie może znieść, gdy nędzarz zostaje królem. Czyli ten Chris Walotton budzi się o 3:00 w nocy i jedno zdanie mu ciągle wraca. Ziemia nie może znieść, gdy nędzarz zostaje królem. Wiedziałem, że to fragment mądrości Salomona, czyli Księga Przysłów 30:22. Nie, bo to nie jest o, nie wiem, o polskim parlamencie, że ziemia nie może znieść, gdy nędzarz zostaje królem. To ojciec Badeni, Joachim Badeni, który był arystokratą, kiedyś wszedł na zebranie episkopatu i powiedział, ale się chłopstwo poprzebierało. Nie? Ale wiecie, on miał taki dystans. Ale zobaczcie, jakie to jest mocne. Ziemia, to w Księdze Przysłów jest napisane, nie może znieść tego, gdy nędzarz zostaje królem. Czyli gdy Marcin Jakimowicz, który żyje jak nędzarz, napisze książkę Pan Bóg uwielbiam, czy napisze kilka książek i wydaje mu się, że tak już jest. I z jednej strony tak już jest, bo Bóg tak postanowił. Natomiast ja tak nie żyję. I ten Chris Walotton budzi się o 3:00 w nocy i słyszy, ziemia nie może znieść, gdy nędzarz zostaje królem. Wiedziałem, że to fragment Księgi Przysłów, 30:22. Po kilku minutach na dobre się przebudziłem, powiedziałem, Boże, czy to Ty do mnie mówisz? I miałem wrażenie, że usłyszałem tak. Bo Ty jesteś nędzarzem, który stał się królem. Najwyższy czas, abyś zmienił swoje nastawienie. Usłyszałem pytanie. Chris, czy wiesz, dlaczego Mojżesz musiał być wychowany na dworze Faraona? Nie, powiedziałem. Nie wiedziałem, że musiał być tam wychowany. A Bóg powiedział, człowiek wewnętrznie zniewolony nie może przynieść wolności ludziom zniewolonym zewnętrznie. Mojżesz musiał wychować jako książę, aby mógł wyswolić mój lud. A ciebie, mój synu, wychowano na nędzarza, na kogoś, kto miał się nie liczyć. I ten Chris Walotton mówi tak, te słowa przenikały mnie na skroś, bo to była moja historia. Mój ojciec utonął, gdy miałem 3 latka. Po 2 latach mama ponownie wzięła ślub i wyszła za człowieka, który stosował przemoc. Pierwsza sytuacja, jaką pamiętam, ojczym lał mnie po nogach klamrą od pasa, a po moich nogach płynęła krew, a matka starała się go ode mnie odciągnąć. Ta sytuacja powtarzała się raz za razem. On nigdy nie zawołał mnie po imieniu. Nazywał mnie głupim osłem. Jesteś śmieciem, mówił, który towarzyszy skarbowi. Zejdź mi z drogi. Ożeniłem się z twoją matką, a nie z tobą. Macie być widać, ale nie słychać. Nie masz żadnej wartości. Matka wytrzymała z nim przez 8 lat, a potem rozwiodła się. I znów wyszła za mąż i ponownie za człowieka, który okazał się gniewoholikiem. Miałem 15 lat. Pierwszy dzień z nowym tatusiem. Gdy dorastasz w niebezpiecznym domu, to wiesz, że albo zginiesz, albo znajdziesz sposób na przetrwanie. Moją taktyką było sarkastyczne poczucie humoru. To pomagało mi przeżyć. Przy pierwszym wspólnym posiłku zażartowałem z czegoś, a mój nowy ojczym pomyślał, że szedzę z niego, chwycił stół i huknął nim o ścianę. Resztki jedzenia płynęły po tapecie. Posprzątaj ten bałagan, rzucił do matki. Wyprowadziłem się 2 lata później. Do tego czasu połamał kilka stołów, wyłamał drzwi, wyrzucił telewizory, a każdego ranka budził mnie, polewając zimną wodą. Do dzisiaj mam uraz z pola walki, chociaż nigdy nie byłem w Wietnamie. Gdy po nawróceniu, i teraz to jest moja już historia i myślę, że każdego z was, i każdej z was, gdy po nawróceniu zacząłem służyć innym, przez wiele miesięcy ludzie podchodzili do mnie i mówili: Chris, Bóg cię kocha. Chris, Bóg cię kocha. Nieustannie mnie tym bombardowano. Bóg ścigał mnie tymi słowami. Bóg cię kocha. Nie mogłem już tego słuchać. Tamtej nocy o trzeciej Bóg wyjaśnił mi: wychowano cię, abyś został nędzarzem. Pora, byś został księciem. Musisz pozwolić swojej przeszłości przeminąć i żyć ze świadomością tego, że jesteś księciem. Tylko jako wolny wyzwolisz ludzi zniewolonych. To była najważniejsza lekcja mojego życia. Dlaczego o tym mówię? Bo tak myślę, znaczy to jest taka moja teoria, to nie jest gdzieś tam w ramach ortodoksji, ale że życie duchowe dzieli się właśnie na takie, myślę, trzy etapy. Pierwsze to jest takie ogłoszenie właśnie kerygmatu, takie nasiąkanie tym słowem, właśnie to, że my nosimy takie koszulki, czy mamy kubki, pijecie z kubków, jestem córką króla, jestem synem króla, nie? I to jest fajne, i to jest prawda. Zobaczcie, u Mojżesza, który jest najbardziej pokorną osobą, jaka chodziła po ziemi, to trwało 40 lat, że nie ma kursu przyspieszonego. Że ja bym chciał tak po prostu, bo to tak jest, że ludzie skończą kurs alfa, czy jakiś seminarium odnowy wiary i od razu chcą wychodzić na ulicę Białegostoku i wskrzeszać, nie? Wiecie, że brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki nawracać chcę. I to jest piękne, bo oni jakby pokazują, bo my chcemy powiedzieć, że to się nie da. Że się tak naprawdę to nie działa. Oni na szczęście tego nie wiedzą. I oni nas zawstydzają, a z drugiej strony strasznie drażnią tym takim entuzjazmem. Bo my już, wiecie, my jesteśmy, mamy już takie zmęczenie materiału i oni nas drażnią, ci neofici, bardzo. Ale u Mojżesza to trwało 40 lat. Nie. Kiedy Abraham, to dzisiaj przeczytałem sobie, usłyszał po raz pierwszy wyjdź. To są pierwsze słowa, które słyszy Abraham. Wyjdź ze swojej. Wyjdź. Nie? Lech Lecha. Wyjdź. To wiecie, ile miał lat? 75. Także wszystko przed nami. Wszystko przed nami. A jak się doczekał Izaaka 99? Nie? My żyjemy w takich czasach, ja mam rodzinę w Augustowie, gdzie kiedyś się wypływało na 2 tygodnie na spływ Czarną Hańczą, a jak dzisiaj pojedziecie do Augustowa, a byłem w zeszłym tygodniu, to wszędzie znajdziecie reklamy spływy jednodniowe. Jednodniowe spływy kajakowe. Bo to jest takie pokolenie, które rano wypływa, wieczorem wraca, nie? Ja na przykład pamiętam, wiecie, święta Bożego Narodzenia kojarzyły mi się z filmami Disneya. Czekało się bardzo długo, bo wtedy puszczali jakąś bajkę Disneya i to czekanie było lepsze niż święta czasami. Naprawdę wiecie, że i to młode pokolenie jest takie biedne, bo oni nie mają na co czekać. Bo oni mają wszystkie seriale jeszcze przed oficjalną premierą, nie? Tato, ściągnij mi. Zarywają noce, żeby zobaczyć 7 sezonów. Nie potrafią czekać. Jadzia Basińska z tego kabaretu Mumio, znaczy z kabaretu, z teatru Mumio, nie? Bo oni nie lubią słowa kabaret, opowiadała, że jechała z dziećmi i mówią, za 15 minut będzie kolacja. Nie, jadą i dzieci. Mamo, ale zobacz, Orlen, są hot dogi. Nie, będą lokowania produktu. Ona, nie, 15 minut. Mamo, zobacz, McDonald's. Ona, nie, jeszcze 10 minut. Mamo, zobacz, KFC. I ona mówi, kurczę, że to jest pokolenie, które jak jest głodne, to ono w każdym momencie może coś zjeść, wiecie. I ona mówi, że oni są biedni, bo oni nie mają na co czekać. A czekanie jest ważne. I Mojżesz przez 40 lat słuchał tego, jesteś córką króla. Jezus za ciebie umarł. Znaczy to już jest nasza wersja, nie? Jesteś synem króla. Bóg zawarł z tobą przymierze i nigdy go nie złamie, bo nie mając nikogo innego, na kogo mógłby przysiąg na samego siebie. I my chcemy zrobić taki kurs przyspieszony i od razu wychodzić. A on nasiąka o tym 40 lat. I to bardzo mnie dotyka. Jezus 30 lat. Powiedzcie, co Jezus robił przez 30 lat? Meble. Z Ikei. Chociaż powiem szczerze, nie jest ani razu napisane w Biblii, że zrobił meble. O jedyny przedmiot, o którym mówi Biblia, który Jezus zrobił własnoręcznie, to był bicz ze sznurków. A propos jutrzejszej tej. To jest jedyny przedmiot, o którym mówi Biblia, który zrobił Jezus własnoręcznie. Nie wiadomo, znaczy jak wejdziecie do jakiegoś sklepu ezoterycznego w Białymstoku, to przeczytacie, że był w Indiach i praktykował joginów, nie? Ale to wiecie, to jest genialne u Jezusa, że 30 lat nie wiadomo co robił, przez 3 lata wyszedł, trwała 3 lata jego misja i przez 3 godziny na krzyżu umierał i jakby zbawił świat, a my odwracamy te proporcje, jeszcze my 3 godziny i od razu wychodzimy, nie? Rocco Buttiglione, taki publicysta włoski, polityk, powiedział, że kiedyś Jan Paweł II zaprosił naukowców na sympozjum do Castel Gandolfo i on mówi, zgubiłem się. Zgubiłem się, nie, bo byłem w takiej Hermanówce, nie wiem w ogóle gdzie, wchodzę do jakiegoś pokoju, patrzę, a to była taka komórka na szczotki. Nie, wchodzę, a między szczotkami klęczy Jan Paweł II. I mówi, taki spłoszony, zobaczyłem, zamknąłem te drzwi i ten Rocco Buttiglione mówi, że ta scena, kiedy on zobaczył, że Jan Paweł II modli się między szmatami i szczotkami, wiecie, że on nie musiał już czytać żadnej encykliki, nie? W przerwie, po prostu wszyscy poszli, a on sobie wszedł, bo to są takie ukryte miejsca, z których ten świat szydzi, a Biblia mówi, Jezus mówi, że to jest centrum wszechświata. Słyszeliśmy to 2 dni temu. Chcesz się modlić, weź do izdebki, zamknij drzwi, a ojciec, który widzi w ukryciu. Chcesz dawać jałmużnę. Wiecie, że Jezus mówi, że to jest centrum wszechświata, a świat z tego szydzi. I to jest genialne u Mojżesza, że on 40 lat nasiąka tym, że jest księciem. Po prostu to jest książę Egiptu. Chociaż jest znaleziony w koszyku, czyli to jest nasza historia, że Bóg nas znalazł w koszyku, adoptował nas. Nie wiadomo, dlaczego przyjął nas do rodziny. Jakby miał za mało problemów z przedstawicielami fauny i flory. No bo po co mu człowiek? No po co mu człowiek tak naprawdę? Żeby robił protesty? Czarne marsze? Żeby, wiecie, miał za mało problemów. Andrzej Sionek mi kiedyś powiedział, którego dnia Bóg stworzył człowieka? Ja mówię 6. A co robił 7? Odpoczął. I on mówi, Bóg stworzył człowieka po to, żeby mieć z kim odpoczywać. I to jest takie genialne, nie? Że my jesteśmy jego kaprycem. Bo my nie jesteśmy mu do niczego potrzebni, bo on jest wspólnotą, jest Ojciec, Syn i Duch. I to jest w pierwszym zdaniu Biblii, które gdybyśmy dosłownie przetłumaczyli, jest napisane tak. Na początku bogowie, bo tam jest Elohim, stworzyli niebo i ziemię, i tam jest ruach jako rodzaj żeński, że Duch Święty jest kobietą. To znaczy, że wiecie, znaczy to jest, w Gościu Niedzielnym tego nie napiszę, bo oni zjedzą, ale ruach jest rodzaju żeńskiego i to jest piękne, że miłość osobowa między ojcem a synem jest rodzaju żeńskiego, ruach. I rabini nie wiedzą, dlaczego tam nie jest Eloi, tylko Elohim. Czemu jest liczba mnoga? A Bóg w pierwszym zdaniu Biblii, w pierwszym zdaniu Tory mówi, że jest wspólnotą. Dlatego on nie mówi, uczyńmy człowieka podobnego mnie, tylko nam. On nie potrzebował człowieka, bo to jest idealna wspólnota. To jest taka miłość, że po prostu my tego nigdy nie zrozumiemy. Po śmierci, jak wejdziemy, nie? My jesteśmy jego kaprysem. I zobaczcie, Mojżesz przez 40 lat tego się uczy i potem jest taka sytuacja, o której na szczęście ksiądz wam nie powie, bo jest związane tajemnicą spowiedzi, a ja nie jestem, bo nie jestem księdzem. I ja bardzo często słyszę o tym, jak ludzie się otwierają przy mnie i mówią tak, wiesz, nawróciłem się, już złapałem Jezusa za nogi, już tak ja z Panem Jezusem i wtedy zdradziłem żonę. Albo i wtedy znowu zacząłem po latach pić. I dla mnie ten drugi reset jest bardzo ważny. Bo to nie jest na tej zasadzie, że ja z Panem Jezusem jestem w stanie coś zrobić, tylko mam doświadczenie, że On w ogóle nie może na mnie liczyć, a dalej mówi Marcin, ale ja Cię wybieram, ja przyjmuję Cię. To jest bardzo ważna sytuacja w każdej rodzinie i zaraz wam powiem konkrety, bo to jest historia Mojżesza. Bo Mojżesz widzi bójkę, interweniuje i zabija człowieka. Co to znaczy? Zobaczcie, że książę Egiptu, że córka króla, syn Boga i cokolwiek o sobie powiecie, że my jesteśmy w stanie zabić. Jeśli nie macie takiego doświadczenia, to wszystko przed wami. Dla mnie najpiękniejszą definicją małżeństwa to jest to, że każdego dnia mam ochotę ją zabić, ale codziennie odkładam to na jutro. Nie? A kocham moją żonę bardzo. Ale zobaczcie, Mojżesz, który jest najbardziej pokorną osobą, która chodziła po ziemi, ma krew na rękach. I zobaczcie, co Szczepan mówi. Ucieka na pustynię, bo boi się zemsty Faraona. I wiecie, ile lat przebywa na pustyni? 40. Ja nigdy nie byłem dobry z matematyki, ale to już jest 80 lat i 3 miesiące. On nie jedzie tam, żeby... To nie jest tak, że Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. On ucieka na pustynię, bo zabił człowieka i musi uciekać. I potem ostatnie 40 lat i zobaczcie, najbardziej pokorna osoba, jaka chodziła po ziemi. Jeśli chodzi o Mojżesza, to 120 lat i 3 miesiące. Proces formacji. Wszystko przed nami. To jest takie uwalniające dla mnie. Wiecie, i co jest najpiękniejsze, że ta sytuacja, która była dla niego najbardziej krępującą, że ma krew na rękach, zabił człowieka, wszystko mu się rozsypuje. Myślę, że czasami ma... No to jest taka ciemność, że to trudno sobie wyobrazić. I w tym momencie przychodzi Bóg, mówi, Mojżesz, jestem. Nie wtedy, kiedy on jest na dworze Faraona, kiedy jest księciem Egiptu. W momencie, kiedy musi uciekać, jest na pustyni, Bóg w tym momencie przychodzi i mówi, jestem. I tak się objawia. I to jest najpiękniejsze imię, jakie znam. Nie znam bardziej terapeutycznego słowa, po prostu jestem. Czy jesteście na Jagiellonii? Jestem. W centrum handlowym? Jestem. Nie wiem, jedziecie gdzieś do Wasiłkowa? Jestem. Do Augustowa? Jestem. Cały czas jest. I dla mnie to jest historia duchowa, to znaczy ten moment, kiedy człowiek upadnie i widzi, że Bóg nie może na niego liczyć, a Bóg i tak go wybiera, to jest prawdziwe nawrócenie. I chcę wam powiedzieć, dlatego wybrałem tę konferencję jako pierwszą, bo dzisiaj jest dzień modlitwy dla osoby skrzywdzone w Kościele katolickim. I chcę wam opowiedzieć historię takiego Paulina, ojca, który jest dla mnie bardzo ważny. Był ważny, bo zmarł. Ojciec Stanisław Jarosz. On pozwolił mi o tym mówić. Część powiedział w Gościu Niedzielnym, ale część tam nie chciał mówić, żeby nie gorszyć ludzi. Bo Jarosz pochodził z takiej wioski Bachledówka, niedaleko Kubałówki. To jest takie sanktuarium, gdzie ci wszyscy nasi skoczkowie śluby biorą, nie? Wiecie, taki facet z krwi i kości góral. Że jak zaklął, to nie będę tutaj, bo to się nagrywa i obiecałem, ale potrafił, nie? Raz mu nie wyszło, była piękna sytuacja, jak Jarosz jechał i modlił się modlitwą Jezusową i tak jedzie i mówi cały czas, Panie Jezus Chryste, Synu Boga żywego, ulituj się nade mną grzesznikiem. Panie Jezus Chryste, Synu Boga żywego, ulituj się nade mną grzesznikiem. Panie Jezus Chryste. I nagle patrzy, że świeci mu się kontrolka, że nie ma benzyny i modli się tą modlitwą Jezusową. Podjeżdża na stację benzynową i jakiś facet mu się wyrył przed dystrybutor. I Jarosz wyskoczył i chciał krzyknąć na niego i krzyknął na całą stację, Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, ulituj. Mówi, Boże, ludzie popatrzyli na mnie jak na idiotę. Mówi, uciekłem na następną stację, bo mi było wstyd. I on mówi, trzeba się tak modlić, żeby modlitwa weszła wam w krew. Bo jak góral już nie potrafi zakląć, to jest cud po prostu. Dlaczego mówię o Jaroszu? Bo Jarosz, jako młody chłopak, był wykorzystany seksualnie przez księdza, przez swojego proboszcza. I on mówi tak, nie pisz tego w Gościu, tylko dlatego, że ten człowiek nie żyje, a ja nie chcę, żeby ludzie sprawdzali, kto wtedy był proboszczem w Bachledówce. Wiecie, że ja ciekawe, bo mówi, to był biedny człowiek, alkoholik, biedny człowiek, nie? Ale tak zaczynało się życie Stasia Jarosza, że jest jako ministrem wykorzystany przez księdza. I on się tak wystraszył tego, że to jest inicjacja homoseksualna, że uciekł w pornografię. Ale to nie była wina tego chłopaka. Uciekł w pornografię. Rozeznał powołanie, poszedł do Paulinów. No i mówi każdy rok. Nowicjat, postulat, znaczy nowicjat. Taki zeszyt. Czy pożądliwie patrzyłem na kobietę? Minus, 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 nie? Mówi, ja się mogłem do kaloryfera przykuć, nic nie działało. I kończy się formacja i podchodzi przełożony do niego, mówi Stanisław, nie będzie święceń, nie zgadzam się na święcenia. A on mówi, czemu, nie? A on mówi, bo nie widzę współpracy z łaską. I Jarosz mówi, wtedy ja góral po raz pierwszy zacząłem płakać. Mówi, Boże, ale to nie jest moja wina, znaczy ja no nie umiem po prostu. Mam te zeszyty, czy porządliwie, mówię, cały czas minus, nie? I przełożony mówi, pojedziesz do generała na Jasną Górę, jeśli on powie, że zgadza się na święcenia, to będziesz święcony. Jarosz mówi, to była straszna noc, taka przepłakana noc, bo mówi, ja nie chcę być taki znany, jak ci wszyscy pelanosy, tam Cichor czy inni, że panie, ja mogę być nawet w piwnicy i zbierać jakieś zgniłe jabłka, to wprost powiedział, ale proszę cię, żeby mnie dopuścili do święceń. No i generał go przyjął i mówi tak, ale słuchaj Stanisław, ja widzę, że ty z Jezusem z tego wyjdziesz. I mówi, to była pierwsza osoba, która rzuciła światło. Nie, czy porządliwie patrzysz na kobietę, minus, minus, minus. Ale Stanisław, ty z Jezusem z tego wyjdziesz. I wyszedł. I to jest ten moment, kiedy jest Mojżesz na dworze Faraona. Wow, nie? Wiecie, jestem synem króla, książę Egiptu. Po prostu do najważniejszej osoby w państwie mówię, tato. I Jarosz mówi, i wtedy jest 81 rok i wysłali mnie na studia do Rzymu. On wiele lat żył w czystości. Jak jesteście z rodzin alkoholowych, to wiecie, co to znaczy, jak człowiek żyje w abstynencji i potem dopiero wchodzi. To jest jeszcze gorsze niż, wiecie, po wielu latach, nie, jak się napije. Jarosz jest na studiach w Rzymie w 81 roku, jest 12 maja i mówi, i koledzy go wyciągnęli do kina porno. On jest w Rzymie, nie ma żadnego bata nad sobą, żadnego biskupa, nikt go nie pilnuje, po prostu nikt. Poszedł do tego kina porno i zgrzeszył. Nie z prostytutką, ale zgrzeszył. I to wszystko w Gościu Niedzielnym było, nie? Dlaczego zapamiętałem datę? Bo na drugi dzień jest 13 maja, 81, padają strzały i jest papież postrzelony, nie? Wiecie, leje się krew. Jarosz mówi, ja poszedłem do Bazyliki Świętego Piotra i mówię, Boże, zabierz mnie, a uratuj papieża, nie? Bo to jest właśnie ta historia, o której wam mówię, o której często słyszę, że ktoś mi mówi, że się otwiera, że już wydawało się, że jestem nawrócony, że już jestem naprawdę, że już takie, wiecie, chwyciłem Boga za nogi i wtedy pff. Każdy ma coś takiego. Ja na przykład kiedyś napisałem książkę Pan Bóg uwielbiam, a moja córka powiedziała, ty jesteś najbardziej toksyczną osobą, jaką spotkałam w życiu. I ma rację, nie? Bo jestem. Każdy coś takiego ma w rodzinie albo w sobie. To nie musi być jakiś, wiecie, zaraz pornografia czy alkohol. Taka sytuacja, że wydawało się, że już i nagle jest reset. I Jarosz zaczął płakać, mówi, Boże, zabierz mnie, a uratuj papieża. Na szczęście Bóg nie wchodzi w takie transakcje wiązane. I Jarosz mówi, idę do spowiedzi. Poszedł do spowiedzi i trafił na Włocha, chyba z neokatechumenatu, ale facet taki temperament ojca Pio, nie? I Jarosz powiedział, no zgrzeszyłem po wielu latach życia w czystości, proszę o pokutę. A ten Włoch mówi tak, pokutę zrobił za ciebie Jezus Chrystus 2000 lat temu, wyjdź. A Jarosz, góral spod Gubałówki, nie wyjdę, dopóki nie dostanę pokuty. A ten Włoch, pokutę zrobił za ciebie Jezus Chrystus 2000 lat temu, wyjdź. A Jarosz, nie wyjdę, a ten Włoch wyszedł i na cały kościół, pokutę zrobił za ciebie, wynoś się. I Jarosz mówi, wyszedłem z kościoła i to był początek mojego nawrócenia. Wiecie, aż się płakać, ten ksiądz go wyrzucił. Powiedział, pokutę zrobił za ciebie Jezus Chrystus, wynoś się. Jarosz mówi, to był początek mojego nawrócenia. Dlaczego nie mówię? Bo Stanisław Jarosz założył duchową adopcję dziecka poczętego. To on to rozpropagował w Polsce. To był człowiek, przez którego Bóg tak działał. Zobaczcie, czyli to, co było taką sytuacją, kiedy on zabił Egipcjanina, uciekał na pustynię, było dokładnie tą przestrzenią, w której jakby błogosławił ludziom. Ile on małżeństw uratował. Ile ten facet małżeństw uratował, to jest po prostu nieprawdopodobne, nie? Ale była chwila, kiedy powiedział, Panie, zabierz mnie, uratuj papieża, nie? A Bóg mówi, nie, właśnie, bo ja jestem specjalistą tego, że zamieniam przekleństwo w błogosławieństwo, rany w perły. Że Bóg po prostu mówi właśnie, dokładnie to jest historia Mojżesza. Ma krew na rękach, 40 lat ukrywa się na pustyni i Bóg mówi, dobrze. Uciekałeś przez 40 lat, to teraz dokładnie tą samą drogą będziesz wyprowadzał przez kolejne 40. Jak można przez 40 lat iść do Egiptu? To jest jakiś kosmos po prostu. Wiecie, nie, ten GPS musiał im zgubić, naprawdę. Nie wiem, czy przez Australię, jeśli. No nie da się. Ale to też jest pięknie pokazane, że Pan Bóg ma czas. Nie, że my mu lubimy dania z mikrofali, a Pan Bóg kocha marynaty. Zresztą wszędzie są fast foody, a u was przed dworcem w Białymstoku jest speed food, nie? Czyli jeszcze gdzieś po prostu speed food. I to jest takie piękne, jak słyszałem, jak taka niemiecka wycieczka przyjechała w Alpy, patrzą, jest jakaś wioska alpejska, siedzi dziadek, pali fajkę i oni podchodzą do tego dziadka i mówią, dzień dobry, czy w tej wiosce urodzili się jacyś wielcy ludzie? A ten dziadek, wielcy? Nie, same dzieci. I to jest właśnie genialne, wiecie, że my od razu byśmy chcieli, czy są jacyś wielcy ludzie, a ten dziadek, same dzieci się rodziły. I jak ja przeczytałem, że u Mojżesza proces formacji trwał 120 lat i 3 miesiące, to mówię, wow, Panie, jak ja Ci za to dziękuję. Dlatego Wam opowiadam o Jaroszu, bo to jest piękna historia, że to, co jest naszym największym przekleństwem, być może, ja nie wiem, czy tak jest, bo to Bóg decyduje, On rozdaje karty, będzie sytuacją, o której będziecie opowiadali. Na przykład to, że ja mówię, że jestem na terapii, że moje dzieci przeze mnie płakały, że się śmieje katolicka rodzina patologiczna, że jestem z rozbitej rodziny. Ja bym w życiu tego nie powiedział, ale ja widzę, że to jest kanał, przez który Bóg działa. I to nie chodzi o ekshibicjonizm teraz, żeby księża wychodzili i opowiadali o jakichś rzeczach. Tylko żeby czasami powiedzieli przepraszam, chociaż tyle, nie? Bo jak mi znajomy ksiądz powiedział, że w seminarium im powiedzieli, że nie można używać słowa przepraszam. A ja mówię, czemu? On mówi, żeby nie gorszyć ludzi, nie? I to nie chodzi naprawdę jakiś hardcore, wiecie, jak dzisiaj ten dzień molestowania, ale przepraszam, nie umiałem pomalować kościoła, albo przepraszam, że coś tam, nigdy tego nie słyszałem, albo bardzo rzadko, dlatego, i to nie jest wina księży, no tylko w seminarium mówili, żeby nie gorszyć ludzi. A potem mamy Jezusa, rabi Jeszua, który pada na kolana i myje stopy uczniów, nie? I wiesz, i oni w ogóle nie wiedzą, o co chodzi. Bardzo chciałbym zobaczyć taką scenę, kiedy umrę, żeby Bóg mi wyświetlił scenę z Wieczernika, w momencie, kiedy wszyscy poza Janem mają doświadczenie porażki. No bo wiecie, tak patrząc na Ewangelię, to Jezus w ogóle nie miał ręki do ludzi. Ale tak szczerze, całą noc się modlił, wybrał 12. Mój kolega przyjechał do naszej wspólnoty, nie? Andrzej Strączek mówi, no to ja bez modlitwy teraz bym u was lepiej wybrał w Kairosie, nie? Wiecie, połowa od razu zgorszona, ale ja wiedziałem, o co mu chodzi. Bo to nie chodzi o to, że on przez 3 lata przygotowuje do kulminacyjnego momentu dramatu. 3 lata. Nie? Uczynił swoją twarz jak głaz, szedł w śmierć. I nagle dochodzi do tego momentu i wytrzymuje jeden. Czyli wyobraźcie sobie, że z waszej wspólnoty po prostu 1/12 zostaje. Nie połowa, nie 1/3, tylko Jan. I teraz na stronie gościa niedzielnego robimy dzisiaj głosowanie. Na kim budujemy kościół? Wiadomo, że na Janie. Nie? Umiłowany uczeń przytula się do piersi Mesjasza i jako jedyny wytrwa pod krzyżem. Nie to, co papież Franciszek, nie? Ja ironizuję, ale jak czytam czasami komentarze, to się płakać chce po prostu, nie? Że Jan Kowalski będzie pisał, że ten papież jest heretykiem. Nie? I kardynał Reźmi mówi, a kto dał mu prawo? Bo do tej pory to papież mówił, kto jest heretykiem. A nie gimnazjalista. Nie, złap. Ale wiecie, bo w takich czasach żyjemy. Ja kiedyś napisałem, a ty skomentowałeś już encyklikę, której jeszcze nie przeczytałeś? No bo to są takie sytuacje, że wiecie, że ludzie komentują coś, czy w ogóle przeczytają tytuł i od razu... Największy hejt, ja wiem, że to jest nagrywane, ale specjalnie w historii gościa niedzielnego zapamiętałem, kiedy biskup Artur Ważny opowiadał, że prowadził rekolekcję Winnica Racheli dla kobiet z doświadczeniem aborcji. To są takie kobiety, które przyjęły to, że Bóg im przebaczył, ale co tydzień przychodzą do spowiedzi i nie potrafią same sobie wybaczyć. I tam jest taka scena, o której Ważny mówi, że w końcu myję im nogi i pytam się tej kobiety, nikt cię nie potępił, ja też cię nie potępiam. I one zawsze wtedy płaczą. Wiecie, jaki hejt był na stronie gościa, że jak biskup do kobiety, która zabiła swoje dziecko, może powiedzieć, nikt, ja ciebie nie potępiam. To jest przerażające właśnie, że nas nie hejtuje ten świat, nie LGBT+. W ogóle nie ma takich, w ogóle ich to nie interesuje. To jest nasze po prostu, komunia do ust, na ręce. To są nasze bajki, tylko na kolanach. Ich to w ogóle nie interesuje, tego świata. Młodzi to mają wszystko gdzieś. To wychodzi teraz z badań CBOS-u i OBOP-u, nie? Że oni nie są przeciwko religii, tylko ich to w ogóle nie interesuje. Co jest jeszcze trudniejsze, nie? Bo jak dojść do... No. To był największy hejt. Jak biskup może kobiecie, która zabiła dziecko, powiedzieć, nikt cię nie potępiał? Ja też cię nie potępiam. Mamy taki problem z miłosiernym Bogiem, nie? I chciałbym zobaczyć tę scenę, już kończąc, w Wieczerniku, kiedy... Myślę, że tam nikt nie potrafił nikomu w twarz popatrzeć, poza Janem. Jan był jedyny, który w ogóle widział, jak umierał Mesjasz. Reszta się musiała dowiadywać albo od 3 kobiet. Tak zawsze mówimy, że kościół żeńsko-katolicki. No ale jak patrzę na proporcje waszej wspólnocie, to trochę tak jest. No ale ile kobiet wytrwało pod krzyżem i zniosło to? 3. Ilu apostołów? 1. Kto jest silniejszy psychicznie? Z całym szacunkiem dla Kiboli i Jagiellonii. Kto jest silniejszy psychicznie? 3 kobiety były w stanie wytrzymać ten skowyt Golgoty, nie? Widzieć rozszarpanego Mesjasza i tylko Jan, a Piotr nawet nie wiedział. Słuchajcie, oni musieli się dowiadywać, jak Jezus umierał, nie? Oni tak naprawdę, jak się patrzy na Ewangelię, wszystko psuli. Nie wiem, dlaczego Jezus miał taką metodę, bo mógł zrobić tak, przyjść do Białegostoku, dokonać na przykład spektakularnego cudu, jeszcze większego niż wirujące słońce w Medjugorje, żeby wszyscy o tym mówili i na Dojlidach też, nie? I potem zobaczcie, i potem wysłać uczniów i powiedział, a teraz uczniowie wam to wszystko wytłumaczą, o co w tym wszystkim chodzi i założą wspólnoty. A on robił zupełnie coś odwrotnego. Wysyłał po 2 do miast, do których sam zamierzał przybyć. Przecież oni wszystko mogli mu zepsuć. I psuli. Bo on ich wysyła po dwóch, oni idą do parafii świętej Jadwigi, powiedzmy, bo akurat znam, nie? Księdza Brzozowskiego. No idą, nie, wiecie, na to, na te wszystkie zielone wzgórza, nie chcą ich przyjąć i oni mają jedną pytanie, spraw, żeby ogień spadł z nieba i pochłonął ich. Najlepsza grupa ewangelizacyjna w historii. Nie, że będą negocjacje. Wiecie, Panie, spraw, żeby ogień spadł z nieba, żeby to wszystko... Jezus, odwróciwszy się, zabronił im. Odwróciwszy się. Słuchajcie, albo szli i kłócili się kto jest ważniejszy w królestwie. Oni wszystko mu psuli, a on dopiero przychodził i naprawiał. Zobaczcie, jak on ryzykuje, wysyłając nas, nie? Ja zawsze mówię, bo każdy z nas chce jakoś wypaść, chce coś powiedzieć, a przecież gdyby tu był Archanioł Gabriel, czy Rafał, czy Michał, to by powiedzieli wam jeden do jeden. Bez jakiejś, gdyby nie było przesączone przez kompleksy, przez te wszystkie rzeczy. Ale Bóg się chce nami posługiwać. I to jest ta scena, kiedy właśnie Mojżesz jest załamany na pustyni, przychodzi Bóg, mówi: jestem. I zobaczcie, oni są tak, są w sali na górze, wszyscy załamani. Tylko Jan widział, jak umiera Mesjasz. Reszta wszyscy zdradzili. Judasza już nie ma, nie, bo jakby do ostatecznych rozwiązań go zaprowadziło wyrzuty sumienia. I jeszcze mają drzwi zamknięte z obawy przed Żydami. To jest dopiero obraz wspólnoty, nie? I przychodzi Jezus mimo drzwi zamkniętych, to znaczy, że nie ma takiego pozamykania, w którym nie mógłby nas odnaleźć. I to jest takie uwalniające, tak piękne, że Jezus mówi, nie ma takiego pozamykania. Czytanie jest przedwczoraj. Weź do izdebki, zamknij drzwi, a ojciec widzi w ukryciu, nawet jak ma zamknięte drzwi. Bo dla mnie to jestem sam, jestem zamknięty i bez wyjścia. Tak mi się skojarzyło w Środę Popielcową. Nie, jestem zamknięty i bez wyjścia. Ja wiem, że to jest o Mesjaszu, ale to też mamy tak chwilę. Jestem zamknięty i bez wyjścia. Moje oko słabnie od nieszczęścia, ale ojciec, który widzi w ukryciu, on to widzi. Widzi Hagar, która płacze na pustyni, jest niewolnicą i rodzi Izmaela. Widzi tych uczniów i on przychodzi i nie mówi ani słowa, panowie. Czy on w ogóle nie miał ani jednej rozmowy wychowawczej z Piotrem. Że Piotrze, pamiętasz, jak ci mówiłem, jedną rzecz, dzień przed męką. Proszę cię o jedną rzecz, bo widzę, że będzie takie uderzenie we wspólnotę Kairos, że demon chce was przesiać jak pszenicę i mówi, księże, ja proszę o jedną rzecz, proszę, utwierdzaj ich. Słuchajcie, bo Piotr, bo aż się płakać, on tego nie słyszy 3 lata wcześniej, czy 3 miesiące wcześniej. Dzień wcześniej, w czasie ostatniej wieczerzy, nie, że szatan chce was przesiać, proszę cię. I tam jest w oryginale, jeśli się nawrócisz. I to jest takie fajne, że można dzień i noc przez 3 lata chodzić z Jezusem i jeszcze się nie nawrócić, nie? Utwierdza ich. I Jezus w ogóle do tego nie wraca. W ogóle. Na koniec chcę wam powiedzieć, że scena, która bardzo mnie porusza, o której opowiadał Johannes Hartl. On przyjechał na taką konferencję Serce Dawida, facet z Niemiec. Ja mówię, co taki Niemiec może nam powiedzieć, wiecie? Nam Polakom, nie? Przecież stąd wyjdzie iskra. No, a ksiądz Sopoćko umierał na Poleskiej, nie? Wiecie, że na tej zasadzie, że co może być dobrego z Niemiec, nie? I on powiedział taką konferencję, że ja po prostu wcisnęło mnie w krzesło. Bo on powiedział jedną rzecz, której nigdy wcześniej nie zauważyłem. Pierwszy raz, kiedy Szymon widzi Jezusa, okoliczności przyrody są takie. Jezioro Genezaret, fale, ryby, łodzie. Tak? To jest pierwszy raz. Pierwsze słowa, które do niego mówi, odejdź ode mnie. Piękny początek znajomości. Pierwsze słowa Piotra, odejdź. Nie, Panie, błogosławię Cię, że tutaj właśnie jesteś. Odejdź ode mnie. To są pierwsze słowa, ale słuchajcie, Jezus mu zmienia imię. Mówi, już nie będziesz odtąd Szymonem, będziesz Piotrem. My nie wiemy, co to zmiana imienia, bo my nie żyjemy w tej kulturze. Nie wiemy, dlaczego Abraham staje się Abrahamem, Sara i Sarą, bo dla nas to jest taka kosmetyka, wiecie, jedna literka więcej, jedna mniej. Dla Izraela to jest nowa tożsamość. Dlaczego nie wiemy? Dlatego, że wiem, że to się nagrywa, ale mój kolega był niedawno na chrztach i był chrzczony właśnie jakaś tam Marysia Nowak, Jan Kowalski i Jean-Claude Październiok. Nie? I on mówi, kurde, ja już się tego noworodka boję, wiecie. Jeszcze go nie widziałem. Bo był Jean-Claude Van Damme, no to jest Jean-Claude Październiok. Gwiezdne wojny, nie? Błogosławimy tego chłopaka. Ale wiecie, bo no takie imiona, nie? A Jezus mówi, już nie jesteś Szymon. Od tej chwili jesteś Piotrem. I teraz tak, jaka scena, kiedy się widzą w zmartwychwstaniu, mówi Johannes Hart. Piotr ma wrażenie, że ma déjà vu po 3 latach. To samo jezioro, fale, ryby, sieci. I Jezus nie mówi do niego: Piotrze, czy mnie kochasz? On używa imienia, którego Piotr już nie używa, bo on już nie jest Szymonem od 3 lat. I Johannes Hart mówi, Jezus mówi, tak jakby miał amnezję, po prostu wiecie, Alzheimera dosłownie, nie? Tak jakby mówi, zaczynamy wszystko od początku. Ani słowem nie mówi, gdzie byłeś. Że myślę, że był bardzo rozczarowany, tak po ludzku, widząc, że został jeden. Chociaż proroczo to pewnie wiedział, nie? Ale tak po ludzku, jako człowiek umiera, po prostu wiecie, 3 osoby ze wspólnoty Kairos, nie zostają, a reszta, wszyscy po prostu po domach. Ani słowem nie wypomina tego i mówi do niego: Szymonie, czy mnie kochasz? I on mówi, tak jak i Piotr ma wrażenie, że déjà vu, jakby wszystko od zera. On nie jest już Szymonem. On nie jest Szymonem, a Jezus nie używa słowa Piotrze, tylko Szymonie. To znaczy, że z Nim można zacząć wszystko od początku. Błogosławimy Cię, Panie, w tym, że naprawdę tak wierzymy, że z Tobą można wszystko od początku zacząć i że to, co jest taką najbardziej przeklętą ziemią, takim Egiptem, taką sytuacją, gdzie mamy krew na rękach, że musimy uciekać, czego się wstydzimy. Nawet jeśli są sytuacje takie, na przykład nasze dzieci czy nasze wnuki przestają chodzić do kościoła teraz, nie wiemy, co z tym zrobić, to Panie, wierzymy, że to może być przestrzeń Twojego ogromnego błogosławieństwa, tak jak u ojca Jarosza, tak jak u Mojżesza. I że Jezus jest w stanie przyjść właśnie mimo drzwi zamkniętych do naszego serca i powiedzieć: pokój. Powiedzieć: jestem. Panie, bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Amen. Amen.